W naszym studiu jest ze mną autorka książki Herstory, Kobiety w Armii i Mazur, w reportażu i nie tylko, dr Dominika Myślak z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Porozmawiamy dziś o tym, skąd narodził się pomysł na tę publikację, jak wyglądała praca nad książką oraz kim są bohaterki, których historię możemy w niej poznać. Dzień dobry i dziękuję za przybycie.
Dzień dobry, jest mi bardzo miło i nie mogę się doczekać naszej rozmowy.
Książka Herstory, Kobiety w Armii i Mazur w reportażu i nie tylko ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jak wyglądała współpraca z wydawnictwem podczas przygotowywania tej publikacji?
Całość pracy była dosyć szybka ze względu na to, że oddałam praktycznie gotowy produkt i tutaj współpracowałam z panią redaktorką, która też swoją pracę wykonała, myślę, że w przeciągu miesiąca, więc książka była bardzo szybko gotowa do druku, ale wewnętrzne problemy wydawnictwa w tym czasie, przetargi na drukarnię i tym podobne rzeczy spowodowały, że na tę książkę od grudnia trzeba było jeszcze poczekać do kwietnia.
Skąd w ogóle narodził się pomysł na tę książkę?
Ten pomysł dojrzewał we mnie już, można powiedzieć, jakieś 10 lat. Bo kiedy zaczęłam swoją przygodę z Gazetą Wyborczą w 2014 roku, to wpadłam na taki pomysł, że na dziesięciolecie mojej pracy w gazecie zbiorę swoje wszystkie duże teksty, które w tym czasie powstały i wydam z tego zbiór reportaży. Kiedy te 10 lat minęło, no to tych tekstów było naprawdę dużo, więc musiałam pomyśleć nad jakimś kluczem kategoryzacyjnym, który by jakoś tę historię Warmii i Mazur mi podzielił, ułożył. Więc tak trochę naturalnie pojawiła się taka opcja podzielenia tego pod względem płci, czyli na kobiety i na mężczyzn. Więc w tym momencie już zdradzam, że niedługo ukaże się druga część tej warmińsko-mazurskiej narracji, więc o mężczyznach również nie zapomniałam i książka History również się pojawi.
Dlaczego akurat na początku kobiety i dlaczego sama Warmia i Mazury?
Bardzo mało mamy takich historii, które by ukazywały coś przez pryzmat kobiecy. I nawet jeżeli weźmiemy sobie książki, podręczniki do historii, tam bardzo dużo dostajemy informacji o tym, co robił dany król, co robił dany książę, narracje różnych podbojów przez tę głównie narrację męską. Nie ma tej strony kobiecej. Więc tą książką chciałam też z jednej strony taką lukę w podawaniu tej historii lokalnej oczami kobiet wypełnić. Mam nadzieję, że mi się udało. A dlaczego Warmia i Mazury? No, dlatego, że jest to region mi niezmiernie bliski. Urodziłam się na Mazurach, w Szczytnie. Od 2009 roku mieszkam na Warmii i też ta współpraca z Gazetą Wyborczą spowodowała, że wśród takiego właśnie środowiska się obracam. Zarówno na tej kanwie praktycznej właśnie byciem dziennikarzem Gazety Wyborczej w Olsztynie, czy też naukowej. Te media lokalne, media środowiskowe to zawsze było coś, czym się zajmowałam i obracałam, więc w tym aspekcie jeszcze biorąc pod uwagę cały pryzmat zmian na rynku wydawniczym i jak teraz te media regionalne w pewien sposób wciągają nam media lokalne, wydaje mi się to na tyle interesujące, żeby też móc opisać tę historię z perspektywy mnie, uczestniczki tych wydarzeń i tego regionu. Kiedyś przeczytałam w felietonie bodajże dr Marty Więckiewicz-Archackiej takie zdanie, że trzeba badać internet i trzeba badać to, co w tym internecie jest, bo to znika i zaraz się okaże, że o historii starożytnego Egiptu wiemy więcej niż o tej historii, która nas otacza współczesnej internetu. I ja trochę przekształciłam to zdanie pod moją książkę. Piszę ją teraz, piszę ją o współczesnych warmiaczkach, o współczesnych mazurkach po to, żeby potem się nie okazało, że o tych dawnych warmiaczkach, dawnych mazurkach wiemy dużo więcej niż o tych, które żyją współcześnie.
Tytuł Herstory od razu przykuwa uwagę. Co się za nim kryje i dlaczego wybrała pani właśnie takie określenie?
Ja bardzo lubię taką grę słów. Lubię takie nieoczywiste oczywistości, więc ta zabawa z tym elementem her i w drugiej książce z tym elementem his jest takim pokazaniem i podkreśleniem tej płci w danej historii i opowiadania historii przez pryzmat tych osób. Dużo się mówi o tych herstoriach obecnie, o tych różnych narracjach, które pomagają nam zobaczyć coś przez pryzmat właśnie kobiet. Więc myślę, że ten tytuł jest tutaj jak najbardziej trafiony, bo nam opowiada historię kobiet słowami, oczami, przeżyciami, doświadczeniami właśnie kobiet, tych osób tutaj z Warmii i Mazur. A pod tymi herstoriami kryje się ponad 20 bohaterek, przeróżnymi doświadczeniami, z przeróżnymi powodami, dla których znalazły się na łamach Gazety Wyborczej. Jest jedna bohaterka, która nie żyje. Już w trakcie przeprowadzania z nią wywiadu miała ponad 90 lat. Zmarła w wieku 101 bądź 103 lat i była to pierwsza dyrektorka, założycielka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Szkoły Szpitalnej Dziecięcej, więc postać niesamowicie inspirująca. W jej ślady poszła jej córka, która jest też znanym olsztyńskim neonatologiem, więc takich historii tutaj jest bardzo wiele.
A jak wyglądał proces pisania książki, zbierania materiału?
Proces był, można powiedzieć, taki dwuetapowy, bo z jednej strony chciałam zebrać wszystkie reportaże czy też wywiady, które na przestrzeni tych 10 lat się ukazały w Gazecie Wyborczej i one są zamieszczone w takiej wersji, no trochę poprawionej, tak, bo też z biegiem lat trochę inaczej na to patrzymy, poprawiamy jakieś błędy czy jakieś niedociągnięcia, które gdzieś tam nam umknęły i na łamach prasy się ukazały. Więc to był taki jeden etap. Drugi etap pracy to było dotarcie ponowne do tych wszystkich bohaterek na przestrzeni tych wszystkich lat, współcześnie, teraz. I porozmawianie z nimi, co u nich teraz słychać, co się zmieniło od czasu naszej ostatniej rozmowy, czasami to było nawet 10 lat temu. I ten fragment takiego wywiadu w formie publicystycznej jest zamieszczony pod każdym reportażem czy pod każdym wywiadem. To było też takie, myślę, bardzo ciekawe, żeby sprawdzić, czy na przykład plany, o których mówiły, czy się zweryfikowały, czy się potwierdziło, czy na przykład coś się nie udało, jakieś przedsięwzięcie, o którym pisałam. Więc to był taki drugi etap. Kolejny etap to był etap, który zawsze mówię, że pisanie książki jest dosyć takim samotnym procesem, bo gdzieś tam staramy się, w miarę oczywiście możliwości, jak dwójka dzieci pozwoli, ale gdzieś tam się zamknąć w domowym zaciszu, w biurze i pisać tak, żeby nikt nam tutaj nie przeszkadzał. Więc później przyszedł ten etap takiego ekskursu po latach, przyjrzenia się tym danym, które miałam zarówno z tekstów opublikowanych na łamach Gazety Wyborczej oraz tych danych, które są teraz, żeby zrobić taki rys socjologiczny, który by nam pokazał, kim tak naprawdę te kobiety Warmii i Mazur są. Jaki obraz ich się wyłania.
A propos socjologii, w opisie książki czytamy, że może być ona właśnie materiałem do analiz socjologicznych. I czy taki był zamysł tej książki?
Nie. Raczej to było tak, że gdzieś chciałam ten mój dorobek dziennikarski opublikować w takiej wersji papierowej, żeby on nie funkcjonował tylko na łamach dosyć nietrwałego papieru gazetowego, czy oscylował gdzieś rozproszony w sieci. Chciałam po prostu to zebrać w jednym miejscu. No ale tutaj już dzieląc materiał na mężczyzn i kobiety, no siłą rzeczy w ten nurt socjologii płci się wpisałam. Więc pośrednio było to zamierzone. Myślę, że bardziej zależało mi na tym, żeby gdzieś tam ta książka była też takim podręcznikiem, wskazówką dla studentów dziennikarstwa, w jaki sposób można czy przeprowadzać wywiady, jak budować pytania, w jaki sposób budować narrację w reportażu, czy opisywać cały ten background, bo my o tym oczywiście na zajęciach rozmawiamy, ale tych zajęć mamy niewiele, żeby móc na przykład wyjść w teren i takie materiały pozbierać pod okiem na przykład wykładowcy. Więc tutaj dostrzeżenie właśnie takich zalet podręcznikowych, dokumentaryzmu, myślę, że to jest chyba najcenniejsza rzecz, która może być w przypadku tej książki.
Przejdźmy teraz może do samych bohaterek. Czy jak spotykała się pani z nimi po latach, co było największym zaskoczeniem w trakcie tych spotkań?
Myślę, że chyba ich radość, że ktoś o nich pamięta jeszcze po tylu latach i że pamięta tę rozmowę. Takie zderzenie się z ich emocjami i z tym, jak wiele dla nich na przykład tamta publikacja znaczyła. Też bardzo przyjemnie jest mi obserwować zmiany wśród tych bohaterek, gdzie na przykład jak z niektórymi rozmawiałam, były to studentki, a teraz są już dorosłe kobiety, matki, żony z dziećmi i gdzieś tam te ich plany, gdzie marzyły, żeby być na przykład tłumaczem języka rosyjskiego, a ostatecznie mają swoje biuro nieruchomości, są architektkami wnętrz na przykład. To są takie historie bardzo ciekawe, jak gdzieś tam coś sobie marzymy, a później życie to weryfikuje i okazuje się, że historia jest zupełnie inna. Bardzo dużo wśród tych kobiet było takiego niedowierzenia, że ich historia jest warta tego, żeby się ukazała na łamach książki. To jest coś takiego zaskakującego, co obserwuję cały czas, stykając się z dorosłymi kobietami, nawet w trakcie pracy na uczelni, że kobiety mają problem, żeby otwarcie powiedzieć o tym, w czym są dobre, czy na czym się znają, co im wychodzi, jaki mają pomysł na siebie, więc to było takie zaskakujące, że nie ma takiej wiary, pewności w siebie, ale bardzo dużo radości, zaskoczenia, ogromna radość z książki, z tego jak wygląda, jaka jest okładka. Zupełnie było widać, że nie takiej formy gdzieś tam się te wszystkie kobiety spodziewały. Dla mnie jeszcze taką największą radością było w ogóle odszukanie, skontaktowanie się z nimi, bo niekiedy trudno było znaleźć kontakt, tak? No w momencie, kiedy osoba nie żyje, no to musiałam znaleźć kontakt do dziecka, żeby w jakiś sposób też to wspomnienie o matce mogło powstać.
W jaki sposób wybierała pani te bohaterki na przestrzeni lat?
To różnie, bo praca dziennikarza wiąże się z tym, że czasami temat znajduje nas sam, czasami temat jest nam gdzieś tam wskazany przez redaktora naczelnego, więc na przestrzeni lat te bohaterki pojawiały się z różnych powodów. Pamiętam, że kiedyś odkryłam kobietę, która zajęła się stolarką i próbowała swoich sił, nazwała siebie w mediach społecznościowych kobieta stolarz i stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawy materiał, biorąc pod uwagę, że no jest to kobieta tak zwanym, w cudzysłowie, tak męskim zawodzie, więc to też jest ciekawa rzecz do opisania. Więc na takiej podstawie gdzieś tam wyszukiwałam bohaterki, które mogłyby się pokazać w gazecie, a później też z tych całych moich publikacji wybierałam te, które całościowo do klucza kategoryzacyjnego, który musiałam sobie narzucić siłą rzeczy, pisząc książkę, które by się w ten klucz wpasowały.
Kim są bohaterki Herstory? Jakie środowiska i doświadczenia reprezentują?
Może najłatwiej będzie mi powiedzieć po spisie treści książki, bo mamy tutaj bardzo dużo bohaterek, więc ja je pogrupowałam jako pierwszy taki rozdział Matki matkom o matkach. I tu się znajdują te wszystkie kobiety, gdzie ta oś narracji związana z macierzyństwem albo z wychowywaniem już trochę starszych dzieci, z rodzicielstwem, z porodem się znajdują. Więc tutaj mam opowieści matek, które mają dzieci na przykład z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mam też przykład młodych mam, które czasami miały jedno, czasami dwójkę, czasami czwórkę małych dzieci, a dawały radę prowadzić swój własny biznes, rozwijać się tak samo na drodze zawodowej, jak i na drodze rodzinnej. Mam też dużo takich tekstów w tym rozdziale dotyczących kwestii kobiecych, czyli na przykład tego, że warto po porodzie zadbać o kwestie uroginekologiczne, o których tak głośno i mocno wtedy jeszcze się nie mówiło, czy też o poronieniu, które nie powinno być postrzegane jako wstyd, tylko właśnie jako trauma dla zarówno ciała, jak i psychiki. No i jeden z moich ulubionych reportaży, czyli o hejcie wśród matek i o tym, jak matka matce jest wilkiem i nikt tak nie potrafi sobie dołożyć jak kobieta kobiecie. I z tym też staram się walczyć. Staram się pokazywać, że nie wszystkie kobiety są zazdrosne, zawisne albo niewspierające i że naprawdę warto budować takie fajne, wspierające, cieszące się z sukcesów innych relacje z kobietami. I nie tylko nas w tej sferze prywatnej, jak również i zawodowej, bo to jest możliwe, tylko to bardzo zależy dużo od człowieka. Kolejny rozdział to są kobiety pełne pasji, więc tutaj znalazły się i piosenkarki, zarówno Natalia Nykiel, jak też Anna Mikołajczyk, nie wiedział, sopranistka, czy dziewczyna, która uszyła dla Sanach marynarkę w słoneczniki, czy też o tancerce z Olsztyna, która jest organizatorką u nas tego słynnego turnieju tańca Thousand Like Dance Cup. A mało kto wie, że uczyła się od choreografów Justina Timberlake'a czy Britney Spears, a jest dziewczyną z Olsztyna. Czy też właśnie o kobiecie stolarz, o stylistce, która stała się taką trochę wizerunkową terapeutką i psychologiem i pomaga kobietom właśnie poprzez sposób ubierania się. O fotografce. Te kobiety pełne pasji są naprawdę chyba takim najszerszym rozdziałem i pokazują, jak pasja może być postrzegana wielowymiarowo. I ostatni rozdział to jest siła, działanie, zmiana, czyli te wszystkie kobiety, które albo się wykazały jakąś siłą, jakimś działaniem i to pociągnęło jakąś zmianę za sobą. Tutaj znajdują się zarówno osoby, które pomagały po tym głośnym szkwale na Mazurach swego czasu i uratowały ludzi, kiedy ta wichura się zerwała. To jest opowieść właśnie o dr Szwałkiewicz i o jej działaniach w trudnym bardzo okresie, ale założenia szkoły szpitalnej, szpitala wojewódzkiego dziecięcego. To też jest historia kobiety, która karmiła piersią, jest młoda, która nie ma żadnych obciążeń i która miała raka piersi. I za jej wskazaniem szturmem ruszyły olsztynianki się badać, bo się okazało, że to nie jest kwestia bycia w grupie zagrożenia, w grupie ryzyka, że to może dotknąć każdego z nas. To też jest historia dwóch sióstr, które ja z dzieciństwa pamiętam, bo widziałam to na łamach Super Ekspresu u babci. dzieci w domu i rozpoznałam tę dziewczynkę z Superekspresu po latach na korytarzu na Wydziale Humanistycznym i się okazało, że to tak, faktycznie to ona. I historia właśnie dwóch sióstr, z której jedna była moją studentką, a druga po porażeniu prądem, kiedy weszła na słup wysokiego napięcia, straciła kończyny, miała tam też bardzo poparzony brzuch i ta historia tej ich miłości, wspierania się na studiach, realizowania różnych marzeń też tutaj się znalazła. No nie będę spoilerować, bo tych historii jest dużo, dużo więcej, ale gdzieś tutaj tym kluczem, a no jeszcze może tylko powiem o tej kwestii miłości, która nie wyklucza, która jest wartością bezwzględną, czyli opowieść o małżeństwie, oczywiście o ślubie humanistycznym dwóch lesbijek, czy też historia o molestowanej nastolatce w autobusie w drodze na pielgrzymkę, która też tutaj historia nam się pięknie wpisuje w głośny nurt mitu i wskazywanie, że takich historii nawet wydawałoby się w bezpiecznym miejscu jak autokar pełnym ludzi i w drodze na pielgrzymkę przed maturą, wcale takim bezpiecznym miejscem nie jest.
Czy któraś z bohaterek szczególnie zapadła w pani pamięci? Jeżeli tak, to dlaczego?
Myślę, że każda z bohaterek na swój sposób gdzieś tam w tej mojej pamięci jest. Wspomniane siostry, bo to tak jak mówię, taka historia trochę odnalezienia się po latach. Ten tekst o hejcie wśród matek, który naprawdę otwiera oczy i pokazuje, że można inaczej. Też myślę, że bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem była historia właśnie dr Szwałkiewicz, bo rozmowa z panią doktor w wieku ponad 90 lat już była ogromnym dla mnie przeżyciem. Poznać taką postać, zobaczyć w jakich latach przyszło jej żyć, jakie działania podejmowała i widzieć skutki tych działań współcześnie, też jest bardzo, bardzo ciekawie. Nie jestem w stanie wskazać jednej konkretnej bohaterki, która gdzieś tutaj byłaby moją ulubioną, bo ja lubię je wszystkie.
Co chciałaby pani, aby czytelnicy wynieśli z lektury tej książki?
Myślę, że zależy, kto jest tym czytelnikiem. Studenci dziennikarstwa chciałabym, żeby poznali taki warsztat, w jaki sposób pisać reportaż, w jaki sposób opisywać cały background wydarzeń, w jaki sposób wprowadzać czytelnika i dawać mu odczuć te wszystkie emocje, żeby ten czytelnik mógł się poczuć nami, ale gdzieś, żebyśmy my, jako osoby, które opisują tę rzeczywistość, nie przyćmiewały naszych bohaterów. Jeżeli chodzi o kobiety, chciałabym, żeby zobaczyły, że koniec już gadania takiego stereotypowego o nas. Że mamy prawo pracować w męskich zawodach, że mamy prawo wyglądać jak chcemy, ubierać się jak chcemy, malować się, nie malować, nosić stanik, nie nosić stanika. To jest tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa. Tak samo z goleniem nóg, pach i wszystkiego innego. Chciałabym też, żeby zobaczyły i uwierzyły w siebie, bo naprawdę mamy mnóstwo wspaniałych kobiet wokół siebie, a czasami wystarczy delikatnie pchnąć kogoś do działania, być uprzejmym, miłym, nie na zasadzie ona jest miła, coś jest z nią nie tak, tylko uwierzyć, że ktoś faktycznie może być miły i pomocny. No i też troszkę chciałam utrzeć nosa tym mężczyznom, bo wiadomo, że tych męskich bohaterów jest dużo więcej i dużo więcej, nawet patrząc pod kątem objętości drugiej części tej książki, którą właśnie piszę, jest tego dużo więcej, więc chciałabym pokazać, że kobiety też potrafią i kobiety są cudowne, więc nie bez przyczyny Herstory wyszło jako pierwsze.
W studiu gościłam dr Dominikę Myślak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.